sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Ja jestem od urodzenia dwujęzyczna. Ja się urodziłam w Pucku w 1939 roku, w kwietniu to jeszcze w Polsce. No we wrześniu już się znalazłam w Niemczech, w Reichu.
Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer namen.
Ojciec dostał powołanie, w sierpniu wyjechał do 8 szpitala polowego w Pińsku. Był lekarzem. Na jakieś 2 tygodnie po moich pierwszych urodzinach jest na liście wysyłkowej do Kozielska, potem Katyń. Nie było żadnego znaku życia. Niemcy jak odkryli te groby, to wydali listę katyńską. To była taka wielka księga. Było w domu. Oni zrobili ekshumację, no i tam właśnie było opisane i też, że tata i co miał, jakie listy, prawo jazdy, co miał przy sobie. Stąd wiedziałyśmy, z tym, że za bardzo w to nie wierzyła mama.
A to jest portret pani taty?
Tak. No ojciec jest w stroju korporacyjnym, to jest czapka, jedyna, która się ostała korporacji Pomorania. Jest taki pan, który zbiera pamiątki i koniecznie chciał ode mnie tę czapkę dostać. Absolutnie nie ma mowy, tak długo jak żyje, to on tej czapki mieć nie będzie.
I tata jest tutaj w tej czapce właśnie.
W czapce i taka szarfa.
A u góry mama?
A u góry mama. I to, żeby było jasna sprawa, to jest zdjęcie kolorowane.
Pięknie pokolorowane, suknia w róże, róże w ręku też.
Pozowała panu Stanisławowi Chlebowskiemu. Poprosił mamę, że chce ją sportretować. Jeszcze mojej lalce usta pomalował pan Chlebowski.
O. To ta lalka ile ma lat, pani Róża?
Ona może mieć lat, jak ja mam 77, to ona może mieć jakieś 72. I proszę zobaczyć, jak jest zrobiona peruka.
Wie pani, że miałam podobną lalkę, tylko oczywiście dużo młodszą. Też miała z prawdziwych włosów i też na taką siatkę naklejone. Miała na imię Ewa, a pani lalka jak ma na imię?
Marianka.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je?
Kierowca taki, taksówkarz, jedyny taksówkarz w Pucku, wywiózł nas swoją taksówką do Starogardu. Już jak Niemcy byli, nielegalnie to było wszystko, jakimiś bocznymi drogami do Starogardu, bo tam dziadkowie mieszkali. Na terenie Rzeszy był zakaz mówienia po polsku, więc uczyli mnie po niemiecku, ale to tak między sobą rozmawiali po polsku wszyscy. Już byłam troszkę starsza, to się zorientowałam, że drzwi przede mną zamykają i wtedy mówią inaczej. No i uparłam się, że chcę też się nauczyć i mama mnie nauczyła pacierza. Ale to było ryzyko.
Który to był pacierz?
Aniele Boże. Aniele Boże, stróż mój. Po polsku.
A znała pani też tę modlitwę po niemiecku?
Nie. Po niemiecku żadnej modlitwy nie znałam. Nawet pieśni kościelnych też nie znałam, bo tak sobie załatwiłam zwolnienie schodzenia na mszę. bo mnie zaczęła zabijać do kościoła. Śpiewaj, ludzie śpiewają, tu śpiewaj, też umiesz śpiewać. No i dobrze, no ludzie zaczęli swoje śpiewać, a ja szlagier Marleny Dietrich, nie? No i mama mnie zabrała, już potem byłam zwolniona z chodzenia do kościoła przez długi czas.
A te szlagiery Marleny Dietrich to z radia pani znała?
Z radia, tak. Głośnik jakieś w mieście chyba musiały też być. Wtedy to było Unter der Laterne, vor dem großen Tor. Steht eine Laterne und steht sie immer zu. Da dalej już nie pamiętam.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mój dziadek był dentystą i mój dziadek był Niemcem. Herman, przez 2R i 2N, bo to się różnie pisze, osiadł w Nowym i tam poznał moją babcię. Oni pochodzili z Osnabrück. Niemiecka rodzina, wrzenili w polskie rodziny, spolszczyli się do tego stopnia, że mój pradziadek był członkiem filomatów pomorskich i został wyrzucony ze szkoły, jak się wydało, nie zrobił matury. Nie miało możliwości otrzymania pracy pod zaborem pruskim i utrzymywał swoją liczną rodzinę, dając korepetycje z greki, łaciny. I tak żyli. Mieliśmy tam takie czy inne grupy, bo reszta Polski to mówi o pomorskich Volksdeutschach, co nie jest prawdą. Oczywiście Volksdeutsche byli, ale nie znów takiej ilości, jak to się sugeruje. Tylko u nas były 4 grupy narodowościowe. 4 byli: Reichsdeutsch, Volksdeutsch, Eingedeutsch, Deutschstämmig i potem byli jeszcze Polacy. Żydów to załatwili w ciągu tygodnia. Reichsdeutsch to byli Niemcy, rodowici, członkowie partii NSDAP, Volksdeutsch, no to musiał być Niemiec z rodowodem, ale już nie musiał być członkiem partii, a potem było Eingedeutsch i to było popularne. To było nadanie obywatelstwa na 10 lat. Najchętniej je nadawali takim rodzinom, gdzie było mięso armatnie. Pod koniec wojny, to na przykład w Gniewie, nawet nie pytali nikogo, tylko wszystkich eindeutschowali. I potem do wojska. Moja mama miała Deutschstämmig, ta czwarta, czyli spolszczona Niemka. Bo dziadek był Niemcem, dziadek miał Eingedeutsch do czasu, kiedy Forster się pochwalił, że jeszcze Polacy w ogóle znikną z terenu. I wtedy się zaczęły duże aresztowania, wysyłania do Stutthofu. I do tego momentu dziadek był Eingedeutsch, a potem musiał przyjąć Volksdeutsch, żeby mógł praktykę dalej prowadzić. On współpracował z partyzantami. Miał umowy, że w razie czego to go zabiorą do lasu. Więc był taką ostoją dla Polaków. A w marcu Starogard w 1945 został wyzwolony, a jesienią dziadek poddał się rehabilitacji. Sąd przyjął 40 świadków, bo już więcej nie zmieścili. Bardzo ładnie o nim pisali, mówili, że pomagał i rzeczywiście pomagał Polakom. Chociaż, wie pani, potem jak zaczęli już przyjeżdżać i zaludniać Starogard ludzie, którzy nie byli tam w czasie wojny i nie wiedzieli, jak to wygląda. Wszyscy tylko mówili o tych pomorskich Volksdeutschach. To był taki moment, że chciano dziadka zniszczyć i miał dostać domiar. Tak się złożyło, że na fotelu siedziała pani, A przyszedł komornik i naklejał te kukułki. Czym potem się okazało, że to żona milicjanta. No i wtedy milicja podpisała z dziadkiem umowę, że będzie leczył milicjantów. Został uratowany dziadek w ten sposób. A tak to pewnie byśmy wyemigrowali.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Wojna jak się skończyła w Starogardzie, byłyśmy z mamą. Oni weszli na teren Rzeszy, a rozeznania, czy to byli Polacy, czy nie, to oni się tam nie patyczkowali, więc było to ryzykowne. Wiem, że ludzie zdejmowali obrączki, bo chodziły słuchy, że odrąbują palce, jeżeli nie mogą zdjąć, więc ludzie zdejmowali, a Ausweisy palili. Nawet pamiętam taką przygodę, że myśmy, babcia, mama i ja, przechodziły i młody Rosjanin chciał mamę. Mama mu się podobała i mama z nim iść, a mama powiedziała, że nie pójdzie. On postraszył, że granat rzuci, a mama mówi, to rzuć. Ja tak widzę trochę, jak to było. I dał sobie spokój. Mama z koleżanką swoją to siedziały na piecu piekarniczym, się ukrywały młode kobiety, tak to było, potem dużo skrawanek zadarło, lekarze robili, to 3 dni tak szaleli, trzeba było uważać. W czasie, jak front przechodził, to proszę panią, pierwszy raz w życiu piłam szampana. Dla bezpieczeństwa to panowie przebijali między domami przejścia, żeby można było się ewakuować w razie, jak się jeden dom zawali, to można było innymi. I przebili się do piwniczki. Tam niedaleko był zakład Winkelhausena. Produkowali wódki, szczególnie orzechówkę. Właściciel w Starogardzie w lesie nasadził leszczyny. Ludzie zbierali i on miał do tej orzechówki. No i oni się dostali do tej piwniczki i tam były te szampany. No więc siedzieliśmy w tej piwnicy, jedliśmy kapuśniak z takiej podgniłej kapusty i szampanem popijali. No, pełna kultura.
A to troszkę malutka pani była jak na szampana.
Malutka i dostałam tylko w takim, o tu jest taki blaszany kubeczek, tam wisi, widzi pani?
Aha.
W tym kubeczku tak
trochę. W tym maciupeńkim?
Tak.
Ale tam jeszcze też talerzyk wisi.
A tutaj wiszą różne rzeczy. O, ten tutaj, ten blaszany kubeczek.
No to nie więcej niż 50 gram.
Ale to ja nie dostawałam pełnego, tylko tak troszkę.
Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir.
Takie skromne wydanie. Nie wiem, czy zdążę za tego życia. To też. O, to jest Jan Sarnowski, prapradziadek.
A mama wyszła powtórnie za mąż?
Nie. Nie. To jest prababka po kądzieli.
Klara.
Próbka jej pisma. wszyscy byli dwujęzyczni. O, a to jest ten pradziadek Filomata. I po nim został mi taki mały śpiewniczek. O, jeszcze Polska nie zginęła.
Śpi spokojnie.
Nie lubię dzieci, aniołeczku mój, śpi spokojnie, bo kojrzy ciebie ojciec twój. A gdy dojdziesz lat pełności, pierwszą myślą twą modwa. Nasza Polska jest w niewoli, a my razem z nią. W niedoli. Wyciągnij rączki do szabli, karki wrogom tni, a dla naszej biednej Polski długo, długo żyj. Śpi spokojnie, lube dzieci, aniołeczku mój, śpi spokojnie, bo kołysze ciebie ojciec twój. Pieśń powstańca. Ja potem zapisałam nuty do tego, żeby się nie... Bo to jak umrę, to już nikt nie będzie pamiętał melodii. Także zapisałam tutaj nuty, żeby się nie straciło.
A nie chciałaby pani zanucić?
Mogę.
Proszę.
Śpi spokojnie, lube dziecię, aniołeczku mój. Śpi spokojnie, bo kołysze ciebie ojciec twój. Ładna piosenka. O, tu jest prababka, ten pradziadek Michał. On szefs, i to pisane przez SCH, z tym, że zapisów nazwisk w księgach, gdzie było pisane gotykiem, to nie można brać zupełnie na serio. O, tu jest Sopot przed wojną. Tutaj ten pan, on się nazywał Szefs, ale pisane przez SZ. W stroju sokoła. Ta ciotka, jego żona, była więźniarką Ravensbrück. To są kolędy polskie. 10 kolęd przetłumaczyłam. Złamałam rękę lewą na lodowisku ze braku innego zajęcia. Przetłumaczyłam to i to jest nawet skonsultowane z panią profesor Janukowicz, sopran. I one z Ewą Pobłocką to przekonsultowały i to się da śpiewać. A tu moja mama, babci brat. W ogóle cała saga jest po kądzieli. A tu jest moja mama.
Piękna kobieta.
No.
Ale nie chciała wyjść za mąż. Na pewno miała starających się dużo.
Jak się trafi na swojego, to potem żaden inny nie pasuje.
To chyba nie opłakała nigdy męża.
Chyba nie. Chyba nie. A to szkoła w Starogardzie. Ja też do tej samej szkoły
chodziłam. Mama miała Hildegarda na imię?
Edelgarda. Imię jest koszmarnie trudne, takie do zapamiętania. Ja nie spotkałam nikogo po tym jeszcze.
Nie zmieniła później imienia.
Nie.
Edelgarda była do końca.
Była
życia.
Do końca. Tak. Bez sensu zmiana, bo to. A ten kołnierzyk to mama sama szydełkowała i ja go mam. Trzeba będzie pewnie do muzeum oddać.
Nie ma pani dzieci, pani Różo?
Nie mam. Dwa razy byłam w ciąży i okazało się, że nie dorosły szyjki. Jakby mnie zaszyli, to bym miała. Ale się nie poznali na tym. A tu mama w Bieszczadach.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Tout sont moje.
Jak panią zastał sierpień? Jak to było?
Myśmy byli na urlopie w Pieninach. No i mąż tak chodził po tym polu kempingowym i wraca i mówi, wiesz, tu są chyba z Gdańska ludzie. Oni mieli radio, słuchaliśmy Wolnej Europy i dowiedzieliśmy się, że w Gdańsku coś się tam dziwnego dzieje. No to jedziemy do Gdańska. No i przyjechaliśmy, a tutaj stocznia oflagowana, obrazy święte, kwiaty. Przyjechaliśmy do domu, złożyliśmy nasze manatki i poszliśmy do znajomych, a wszyscy w strajku. Zostawiłam w Elmorze kartkę do Andrzeja Gwiazdy. Jeżeli jesteśmy do czegoś im przydatni, to by dali znać, bo tam znam wszystkich prawie, i Wałęsę, i Gwiazdów, i Krzysia Wyszkowskiego, i Anię Walentyną, i wszystkich znaliśmy. Nie byłam w komitecie, nie nocowałam, nie byłam taka ważna, że przychodziłam, byłam takim trochę łącznikiem między światem zewnętrznym a tym strajkowym. Potem już dziennikarze przyjechali, to tłumaczyłam. Któregoś dnia zjawił się taki chłopak, enerdowiec z Berlina, i on pytał, co tak ludzie śpiewają na tej bramie. To co to jest za pieśń? No, wie, kościelna pieśń, kiedyś to było hymnem polskim, ale krótko. No i teraz to wszyscy śpiewają. Przyniosłam następnego dnia polski tekst, słownik, i zrobiliśmy to tłumaczenie. Z tym, że to nie jest takie tłumaczenie, które by się nadawało do śpiewania. To jest taka pierwsza przymiarka. Gott, der du Polen während so viele Jahrhunderte hindurch mit dem Glorienschein. O, to jest Marilka Kaczyńska z dawnych lat. Taki kok miała wielki. Tu jest dyplom w 62. Ona jeszcze nie była Kaczyńska, jeszcze była Mackiewicz.
A mówił mi Borusewicz, że pani go poznała z Lechem Kaczyńskim.
Tak, przy tym stole.
Tu, w tym mieszkaniu?
Nie, mieszkaliśmy na Mickiewicza. My pod lasem, a tutaj Marylka mieszkała. Ona wynajmowała pokój w tej tak zwanej willi Reisachera. I kiedyś szliśmy z pracy, ona była w oknie, a to chodźcie na herbatkę. No to poszliśmy na herbatę i siedzimy, gadamy, puk do drzwi. Przepraszam, Marylko, wszedł taki niespecjalnie wysoki mężczyzna, chłopak, no i czy mogłabyś pożyczyć cukier? No, Marinka go zaprosiła, się okazało, że to jest Lech Kaczyński. On mieszkał w sąsiednim pokoju, wynajmował. Rozmawialiśmy i Lechu się zorientował, że my mamy trochę jakichś znajomych właśnie takich z WZZ-ów, z czym znamy Borusewicza, czy moglibyśmy go zapoznać z nim. No, proszę bardzo, on akurat też mieszkał przez górkę, nie? To tak był dosyć częstym gościem. No i oni się poznali i ten potem Lechu ugrzązł w tym wszystkim. A to w Rumunii. Jechaliśmy z takim zespołem autostopem. A tutaj byliśmy na rowerach w Rzymie. U Jana Pawła. Tu jest Janusz, a tu jestem ja.
A jak się poznaliście z mężem?
Ja pracowałam. Po jakimś czasie powróciłam na Politechnikę, a Janusz był studentem. Tak wyglądały nasze rowery, jak jechaliśmy do Paryża na rowerach. A tu jedziemy chyba do Katynia na
z mamą.
Uroczystości, tak.
A tu mąż bez brody?
Bez brody. A tu jak...
Woli go pani z brodą czy bez?
Jak mu wygodniej. Jak ma tak się golić dwa razy dziennie. Jakieś tam kartki do uzupełnienia.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
O, ta babcia Solochewicz, taka starsza pani, była wdową, miała syna. Ten syn w czasie okupacji wylądował w Stutthofie, a żona urodziła najmłodszą córkę, Renię, już w czasie wojny. Dziecko się urodziło zdrowe, blond, niebieskie oczka i matka zmarła. I nie dali rodzinie w ogóle, tylko zabrali do Skarszew. Tam podobno był jakiś taki dom dla takich niemowląt. Te potem eksportowano do Niemiec, do Rzeszy. Siostra tej zmarłej poznała oficera Wehrmachtu, podobno bardzo przystojny. Ona też była urodziwa. Bardzo wielka miłość między tą Polką i tym oficerem. Potem wyjechał na front wschodni pod Stalingrad, nie wrócił, zginął. Ona nie wyszła za mąż. Udali parę, wzięli samochód, pojechali do tych Skarszew. Ona ubrała taką luźną pelerynę. On zagadał personel, ona dziecko pod to. Wyszli, wyjechali i to dziecko się uratowało. I ja żyję też dzięki niemieckiemu lekarzowi. Ja bardzo ciężko chorowałam na nerki. A niedaleko miał kwaterę niemiecki lekarz, też z Wehrmachtu. Pewnie do dziadka przychodził z zębami, tak przypuszczam. No i przy okazji mnie, i on codziennie do mnie przychodził. Mnie wyleczył. Nazywał się Keczał, doktor Keczał. I jak mama poszła do niego, że chce zapłacić, to on mamę obrugał. Jak pani może, jak pani śmie być taka bezczelna? To jest córka mojego kolegi. Mama mówi tak, ale... Stoicie po dwóch stronach barykady. Niech pani polityki do tego nie miesza. Ja jestem lekarzem. Czy pani teraz coś takiego usłyszy? Te stosunki były tak pomieszane. Tu mordowano. Rozeznać co, kto, jak. W sytuacjach kryzysowych, takich bardzo trudnych, jak wojna.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?